13. kwiecień 1940 rok. W nocy o 12 rozległo się stukanie do drzwi, do okna. Mamusia moja się zerwała i mówi: dzieci przyszli po nas. A to było wołanie: Marecka, ja odkroj drzwi. Marecka, odkroj drzwi.
Dalej pociąg nie jechał. Audycja Wiesława Szymańskiego.
Tatuś mój urodził się w Rudniku nad Sanem. Było 14 dzieci, z tego troje zmarło w dzieciństwie, a 11 wychowało się do dorosłości. Skończył szkołę podstawową, potem poszedł do seminarium nauczycielskiego. W 1915 roku, kiedy mój tato miał 19 lat, został wcielony do armii austriackiej. I już w 1916 roku wysłany na wschodni front. I w czerwcu 1916 roku dostał się do niewoli. Wywieziony został w okolicach Bajkału, nawet tam był. I kiedy w 1918 roku tworzyła się polska armia pod nazwą 5. Dywizja Syberyjska, mój tatuś jako ochotnik wstąpił do polskiej armii. Tam skończył szkołę oficerską i był mianowany na kierownika pociągu pancernego Kraków. I w roku 1920 walczył właśnie tam z bolszewikami w okolicach Bajkału. I tam ponownie dostał się do niewoli. Przeżył i w 1921 roku dopiero wrócił do kraju. I wtedy właśnie poprosił dowódcę o zwolnienie do cywila jako oficer rezerwy. To było w 1922 roku. Trzeba było znaleźć pracę. A wtedy rząd polski, już wcześniej nawet, wydał odezwę do narodu polskiego, szczególnie do nauczycieli z zaboru austriackiego, żeby zasilić grono nauczycieli na wschodzie. I mój tatuś odpowiedział na odezwę rządu polskiego i przyjechał na tereny wschodnie. Został zatrudniony w szkole w Ciechanowcu. Moja mamusia Katarzyna Młodecka pochodziła z Jasła. Też było ich 6. I kiedy skończyła maturę, również odpowiedziała na odezwę rządu polskiego, żeby zasilać grono nauczycieli na wschodzie. Ale to był rok 1919, wcześniej. Zgłosiła się na tereny tutaj wschodnie i dostała pracę w Pudkowicach na Dolnych. To jest powiat Bielsk-Podlaski. Przyjechała na tą wieś, zaczęła organizować szkołę i bardzo dobrze sobie radziła. Więc po 4 latach dostała taką nagrodę w formie urlopu płatnego rocznego, żeby skończyć w Warszawie wyższy kurs nauczycielski. Wyjechała do Warszawy, tam skończyła kurs nauczycielski o profilu matematycznym i kiedy skończyła ten kurs, już nie posłali ją na wieś, tylko do Ciechanowca. Tu właśnie, gdzie pracował mój tatuś. I tam się poznali. No, tam widocznie podobali się sobie. W roku 1925 odbył się ich ślub w Jaśle. Jeszcze wrócili do Ciechanowca. Tu pracowali jako małżeństwo. W roku 1927 urodziła się pierwsza córka, czyli moja siostra Marylka. Tu jeszcze pracowali. A w 1928 roku został ogłoszony konkurs na kierownika szkoły powszechnej w Supraślu. I mój tatuś wygrał ten konkurs i w 1928 roku już jako małżeństwo z dzieckiem przyjechali do Supraśla i objęli tą szkołę w Supraślu. Związali swoje życie i rodzinne, i pracę swoją właśnie z Supraślem. ...27 sierpnia 1939 roku tatuś mój został zmobilizowany do wojska. Był jakiś czas w Białymstoku. Potem ruszyli w kierunku Grodna po przegranych walkach z Niemcami. Poszli w kierunku Litwy. Tam przekroczyli granicę, bo Litwa jeszcze była wolna. I tam zostali umieszczeni w obozach dla internowanych. Ale kiedy po 17 września Związek Radziecki zajął nasze tereny, potem zajął Litwę, NKWD objęło te obozy dla internowanych. I wtedy żołnierzy i podoficerów wypuścili do domu, a oficerów wywieźli w nieznanym kierunku. I dopiero po jakimś czasie otrzymaliśmy kartkę od tatusia, że jest w obozie w Kozielsku, że żyje, martwi się o nas, tęskni bardzo. I tu spotkał mamusi mojego rodzonego brata Edmunda Młodeckiego, który był lekarzem wojskowym w Brześciu nad Bugiem. Tam się spotkali. I tam obiecywali sobie, że jak kiedyś wojna się skończy i wrócą, to obie rodziny zamieszkają w jednym mieście, żeby być razem. I zamieszkali, ale sami. I jeden, i drugi zginął w Katyniu. Kwiecień 1940 rok, w nocy o 12:00 rozległo się stukanie do drzwi, do okna. Mamusia moja się zerwała i mówi: dzieci przyszli po nas. A to było wołanie: Marecka, ja odkroj drzwi. Marecka, odkroj drzwi. Marecka, otwórz drzwi. Mamusia otworzyła, weszło 4 NKWD-zistów i 2 cywili, byli to narodowości żydowskiej. Kazali się nam pakować, daj pół godziny. 6 mężczyzn przyszło po jedną osobę z trojgiem dzieci, żeby wywieźć na Syberię, dlatego że byli Polakami. Brat miał 4 latka, ja miałam 8, najstarsza siostra miała 12. Załadowali nas na furmanki i zawieźli do Domu Ludowego. To takie w Supraślu, teraz obecnie jest kino Jutrzenka. Tam wszystkich nas zebrali i o 4:00 rano przyjechały ciężarowe samochody. Załadowano nas na te samochody. Pogoda była straszna, śnieg z deszczem, zimno. Dzieci małe płakały, nas ładowali do tych samochodów. I z pieśnią na ustach Serdeczna Matko Opiekunko Ludzi ruszyliśmy w kierunku Czarnej Wsi. Tam były podstawione bydlęcze wagony. Załadowali nas do tych wagonów. Przygotowane były takie prycze drewniane. I jak bydlęta zapakowali nas do tych wagonów, zaplombowali okra zakatowane. Ruszyliśmy kierunek Syberia. Jechaliśmy 17 dni. Dojechaliśmy do Pawłodaru. 7000 kilometrów stąd. Dalej pociąg już nie szedł. Koniec torów. I przyjechały furmanki zaprzężone woły i jechaliśmy jeszcze 50 kilometrów, bo nasze przeznaczenie to było Kaliński Sowchoz, ferma numer 4. Lepianki były budowane z cegły niewypalanej, oblepione gliną, pobielone glinką taką. I po kilka rodzin do takiej lepianki nas pakowano. Do jednego pokoju nas dano 4 osoby, plus jeszcze drugą rodzinę, panią Żuchowską ze Zbyszkiem, synem. Oczywiście klepisko, nie było żadnej podłogi, 2 okienka małe, oszklone. Płyta, to były też takie gliny postawiona i dziury na garnki. I był jeden piec na środku, który ogrzewał całe pomieszczenie. W piecu tym paliło się albo słomą, albo kiziakami. A kiziaki to jest łajno krowie zbierane na pastwiskach po jakimś czasie, jak krowy pasły się. Potem wiatr, słońce to wysuszyło i myśmy to zbierali i to był jako opał. To były step, step i step. Żadnych drzew nie było. Mamusia została zatrudniona przy krowach. Praca jej polegała na wyciąganiu spod krów nawozu, wywożeniu tego nawozu, podścielanie świeżym sianem, czy słomą, pojenie. Jednym słowem praca przy krowach. Potem przerzucili na pracy przy cielakach. Poza tym, jakie prace wykonywała? Wszystko, co kazał uprawlajuszczy jako gospodarz fermy. Brała udział również i w żniwach, i w sianokosach, i w remoncie tych lepianek, jak się rozwalały, trzeba było oblepiać, remontować. Żeby żyć, tam trzeba było kraść. Trzeba było kraść, bo to, co nasza mamusia zarobiła, nie wystarczało na utrzymanie nas czworo. Na wiosnę chodziliśmy zbierać kłosy. Kłosy, które pozostały jesienią niezebrane z pola, przetrwały zimę i ze starszymi koleżankami chodziłam po 10 kilometrów, żeby zbierać te kłosy. Przynosiło się w workach, kijem się młociło. W ten sposób zdobyte ziarno mieliło się na żarnach, a żarna pożyczały nam te kozaczki, które tam były. Czasem był na przykład latem wysyp pieczarek na stepach. To zbieraliśmy te pieczarki, gotowaliśmy. Chłopcy nauczyli nas czatować na susliki. To są takie stepowe zwierzątka. To też trzeba było ściągnąć skórę i już cośkolwiek mięsa było. A muszę powiedzieć jeszcze, że w tych lepiankach był brud, smród i ubóstwo. Żadnego mydła nie mieliśmy, żadnego proszku nie było. Bieliznę, która jeszcze początkowo była, prało się w Irtyszu, w rzece, błotem. Wszy, pchły, pluskwy, tarakany, wszystko, co jest na świecie. Bardzo dużo komarów też było. I zaczęły się choroby. Malaria, szkorbut, bo tu, gdzie myśmy byli, nie było żadnych owoców, żadnych warzyw, tylko pszenica, jęczmień, owies, proso i słoneczniki. I to wszystko. I Marylka najwięcej zaczęła chorować. Jakiś katar żołądka dostała i szkorbut wszyscy mieliśmy. malarię mieliśmy wszyscy. I potem zaczęło się jeszcze zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc. Początkowo Marylka była w szpitalu o 7 kilometrów od nas. Ta mama się odwiedzała ją. I kiedy dostała już po prostu gruźlicy, zabrano ją 50 kilometrów od nas właśnie do Papotaru, że tam może coś się poradzi, że tam może jakoś wyratują ją. Mamusia co 2 tygodnie szła pieszo 50 kilometrów, żeby Marylkę odwiedzić. A to był step, step i step. Więc przechodziła przez te fermy inne, gdzie mieszkali Polacy. Prosiła o nocleg i po przenocowaniu drugą turę kilometrów przechodziła następnego dnia. I niestety gruźlica tak zaatakowała, że już nie było ratunku. 8 marca 1942 roku Marylka zmarła. To była tragedia straszna. I wtedy mamusia pieszo poszła 50 kilometrów do Pawłodaru, żeby pochować Marylkę. W roku 1944 przyszła epidemia tyfusu plemistego. Zawieziono mnie do szpitala. Straciłam słuch. Kilka dni byłam w ogóle nieprzytomna. Wokół mnie ludzie umierali. I wtedy mamusia stała nad tym łóżkiem w rozpaczy, bo jedną córkę już 15-letnią pochowała, a druga walczy ze śmiercią. To była tylko walka organizmów, który silniejszy zwyciężał. Dzięki najwyższemu Bogu nie było mi pisane umrzeć na Syberii. Wyszłam z tego. I mnie odesłano do domu i ja zaraziłam mamusię, brata i 2 synów sąsiadki. I trzeba było wieźć do szpitala, ale już nie tutaj 7 kilometrów, tylko 25 kilometrów. Nie było komu, bo wszyscy pracowali, więc zaprzężono 2 woły. Na furmankę położono 4 nieprzytomne osoby, a mnie wetknięto lejce do ręki. I ja mając 13 lat, jeszcze niezdrowa, musiałam wieźć ich 25 kilometrów do szpitala przez step, gdzie człowieka nie znajdziesz, tylko wilki krążyły, szukając pożywienia. Wzięłam te lejce do ręki i z modlitwą na ustach ruszyłam drogę. I muszę przyznać, że woły były mi posłuszne, a przez 25 kilometrów żaden wilk nie stanął na drodze. I dojechałam szczęśliwie, zawiozłam ich. I chciałam oczywiście odwiedzić ich po tygodniu czasu. Kiedy zajechałam, była rzecz straszna. Mamusia, akurat wtedy, kiedy ja wchodziłam do szpitala, mamusia zorientowała się, że jest niewidomą. Miała wysoką temperaturę i kiedy, żeby kompresy kłaść, to wtedy jak tą gorączkę się odciąga. Mamusia, widząc, że te pielęgniarki biegają, tyle ludzi chorych, po prostu cierpiała. Nie prosiła żadne kompresy o nic. I ta temperatura, okazuje się, spaliła nerwy, które doprowadzają światło od zewnątrz. Było wokół niej ciemno. To był straszny dramat. W Związku Radzieckim, kto nie pracuje, ten nie je. Nie ma żadnego pracującego. Mamusia niewidoma. Co z nami będzie? Rozpacz, czarna rozpacz. Kiedy mamusia zorientowała się, że nic nie widzi, w jeden dzień osiwiała jak gołąbek. Bielusieńkie włosy miała. Minął czerwiec, minął lipiec, sierpień zaczął się, a moja mamusia 100% nie widzi. Nic kompletnie, ciemna noc. 15 sierpnia rano, kiedy wstała, zobaczyła tu, gdzie okno, blask. Troszeczkę blasku. Nie wierzyła. Wyciągnęła rękę, to mi opowiadała sama. Wyciągnęła rękę i przesunęła przed oczyma. Zobaczyła cień ręki. Nie wierzyła. Jeszcze raz. Rzeczywiście. Cień ręki. I tak się ucieszyła, że widocznie będzie widziała, że w nocy, nad ranem, bo to był ranek już, takiego krzyku narobiła, że chyba będzie widziała. Więc cały szpital się zbiegł. Tak jak wtedy wszyscy płakali, jak mamusia za nie widziała, tak teraz ze szczęścia wszyscy płakali, że jednak Pan Bóg ocalił od tragedii, że będzie widziała. I tak zaczęło przybywać wzroku. I w pewnym momencie stanęło. I odzyskała wzrok tylko w 15%. Tak zostało do końca życia.
Dzięki pomocy przyjaciół niewidoma Katarzyna Marecka przenosi się z dwójką dzieci do Pawłodaru. Mieszkają kątem u znajomych Polaków, niejednokrotnie przymierając głodem.
Byliśmy jeszcze ponad rok w Pawłodarze. Ja poszłam do szkoły, bo zorganizowana była polska szkoła. Tam już był zorganizowany Związek Patriotów Polskich. I trochę były takie, przychodziły z zagranicy paczki, jakieś sweterki, jakieś żyletki, jakieś coś takie. I to oni rozdawali Polakom, więc to się wszystko sprzedawało, żeby kromkę chleba kupić. Ja chodziłam właśnie do szkoły, a bratu załatwiliśmy przez ten Związek Patriotów w przedszkole, chociaż miał 9 lat, ale przyjęty został do przedszkola ze względu na to, że tam mógł dostać talerz zupy codziennie. Już chociaż jeden talerz zupy. Głód był niesamowity. Śmierć głodowa zajrzała prosto w oczy. Był taki jeden dzień, że rano wstałyśmy z mamusią. Nie było co do buzi włożyć i położyłyśmy się spać, głodne, z płaczem, popijając wodę z irtysza tylko. Po prostu człowiek czuł, że umiera, bo nie ma co jeść już nic. Kiedybyśmy już byli w takich tragicznej sytuacji właśnie, przyszły pieniądze, 300 rubli na nasz adres. Myśleliśmy, że to jest pomyłka, bo skąd, kto? Ale zaczęto sprawdzać, że dokładnie ten sam adres, o to chodzi. Ale nadawca był całkowicie nieznany. Więc myśmy te pieniądze podjęli, ale bali się wydawać, że to trzeba będzie zwrócić. I za jakiś czas przyszedł list. Okazało się, że to były pieniądze z Polski. Państwo żenelowie z Supraśla mieli na stacji żołnierza, czyli oficera rosyjskiego, który jechał na urlop do domu, do Rosji, i oni dali mu pieniądze, żeby nadał w Rosji na nasz adres i list, żeby wrzucił tam w Rosji. I był na tyle uczciwy, że właśnie nadał i myśmy te pieniądze dostali. I te pieniądze nas uratowały do momentu wyjazdu do Polski.
Po 6 latach tułaczki 15 marca 1946 roku Katarzyna Marecka wraz z dziećmi wróciła do Polski, do ukochanego Supraśla. Zmarła 29 maja 1992 roku. Miała 92 lata. Była to audycja Wiesława Szymańskiego. Dalej pociąg nie jechał. Opowiadała Krystyna Dobrowolska.